Witamy serdecznie po godzinie 22 przed mikrofonem Iwona Kosior. Za konsoletą dzisiaj Krzysztof Mysiak. Witamy w kolejnym wydaniu audycji Cisza w Eterze, jak co czwartek o tej porze. Dzisiejsza audycja czysto filozoficzna. Temat inspirowany poprzednimi rozmowami, które jakiś czas temu prowadziłam w ramach Ciszy w Eterze. I trochę pokłosie tej sierpniowej rozmowy na temat katastrofy klimatycznej, kryzysu klimatycznego, kryzysu związanego z tym, jak bardzo niekorzystnie działalność człowieka wpływa na środowisko naturalne i czy jesteśmy w stanie ten trend jakoś odwrócić. Chociaż po tym wstępie może słuchaczom wydać się, że pojęcie antynatalizmu nie do końca łączy się z kwestią katastrofy klimatycznej i zastanawianiem się nad tym, czy jesteśmy w stanie jeszcze ten stan rzeczy odmienić. No cóż, zobaczymy. Zastanowimy się, czy rzeczywiście ten temat się łączy, czy nie. A jeśli nie, to na pewno będzie to też okazja do tego, żeby przybliżyć pewne pojęcie, które, nie ukrywam, mnie samą od jakiegoś czasu intryguje. Przyznam szczerze, że jeszcze rok temu, no może trochę jeszcze wcześniej, o antynatalizmie nie słyszałam, a słyszę o nim coraz częściej. Moim pierwszym gościem, który wyjaśni Państwu, czym antynatalizm jest i z którym porozmawiamy stricte o samym pojęciu, jest Mira Zyśko, współpracująca z magazynem popularno-naukowym magazynem Filozofuj i studentka kognitywistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego podstawowego, banalnego, może komuś by się wydawało, pytania, ale potrzebnego jak najbardziej, zwłaszcza dla tych, którzy pierwszy raz słyszą pojęcie antynatalizm. Czym ono jest i jaka jest geneza antynatalizmu?
No to spróbujmy do tego dotrzeć może taką drogą trochę okrężną, od tego, co ludziom się często teraz z antynatalizmem kojarzy, a czym antynatalizm nie jest. Może wyjdźmy od tego. Nie jest to jakaś osobista animozja do dzieci. Nie jest to niechęć do posiadania potomstwa z wygody, czy z braku potrzeby. Nie jest to jakiś program eugeniczny, który namawiałby do masowych sterylizacji albo miał na celu zmuszenie kogokolwiek do czegokolwiek. I nie jest to jakiś kult śmierci, który miałby namawiać do samobójstw na przykład. To jest pogląd, który w największym skrócie twierdzi, że prokreacja, powoływanie na świat nowych istnień, posiadanie dzieci jest czymś ze względu na pewne racje, których antynataliści się doszukują, niemoralnym. Że prokreacja jest to po prostu działanie niemoralne. Co jest dla nas kontrintuicyjne, można powiedzieć kontrowersyjne, jest dla niektórych ludzi, dotyczy wartości tak niedyskutowalnych, że po prostu to, że taka rozmowa na przykład dzisiaj się odbywa, dla niektórych jest absurdem, jest może się wydawać żartem.
No właśnie, kwestia rodzenia dzieci, powoływania nowego życia na świat, coś, co jest jakby czymś biologicznym, niezaprzeczalnym, wpisanym w naturę człowieka, po prostu życie, mogłoby być niemoralne, coś naturalnego czymś niemoralnym? To jest chyba pierwsze pytanie, które budzi te kontrowersje. Zanim w ogóle przejdziemy do rozmowy właśnie na ten temat i zastanawiania się, jakie są te dyskusyjne punkty tego sposobu myślenia, patrzenia na rzeczywistość, a czy też da się wyciągnąć z pojęcia antynatalizmu, z tej filozofii coś pozytywnego. O tym jeszcze będzie mowa w dzisiejszej rozmowie i w dzisiejszej audycji, ale jeszcze chciałabym wypytać o genezę antynatalizmu i o to, kiedy to pojęcie się pojawiło. Czy to jest pojęcie stosunkowo świeże, czy to jest pojęcie wypracowane na przestrzeni tylko ostatnich lat, skoro tutaj ono się bardzo często pojawia, czy jednak było już ono obecne w tej świadomości i w filozofii, domyślam się, że współczesnej, już od jakiegoś czasu?
To jest wbrew pozorom nie takie łatwe pytanie. Sam termin został stworzony stosunkowo niedawno. Pojawia się dopiero w XXI wieku. Pojawia się w pismach, w publikacjach na przykład takiego Belga Teofila de Giraud, czy teraz takiego najczęściej cytowanego chyba antynatalisty Davida Benatara, który stworzył takie naprawdę komprehensywne kompendium argumentów antynatalistycznych. Natomiast źródło tej myśli można znaleźć wcześniej. Antynatalizm teraz zyskał tylko etykietkę pojęciową, przez co łatwiej się na ten temat dyskutuje, jak już sobie wytyczymy, na jaki temat dyskutujemy, ale źródła tej myśli jak najbardziej można znaleźć wcześniej. Chociażby we wczesnych odłamach chrześcijaństwa, uznanych potem za heretyckie, u marcjonitów były takie poglądy, u manichejczyków, później jeszcze u Katarów w średniowieczu i wszędzie w tych wszystkich prądach myślowych, gdzie było dostrzeżenie, ile cierpienia wywołuje życie w świecie materialnym i gdzie był ten silny dualizm pomiędzy światem materialnym, od którego trzeba się, z którym trzeba walczyć, który jest źródłem zła, który jest właśnie tym problematycznym elementem w naszej egzystencji, no i światem duchowym, który jest właśnie tym światem ideałów, do którego trzeba dążyć. We wszystkich tych myślach, które właśnie z tego powodu kładły nacisk na takie życie wyzbycia się popędów, na takie życie mające charakter ascetycznego, to wszystko jest już antynatalistyczne w tym, że też niektóre te prądy zakazywały prokreacji i skazywania nowych dusz, powiedzmy potencjalnych dusz, na wcielenie się w ten problematyczny, w tą problematyczną powłokę materialną.
To, co już wybrzmiało do tej pory w naszej rozmowie, ale jeszcze chciałabym to podkreślić. No rzeczywiście, antynatalizm to jest pojęcie, które dotyczy, jakby tak mi się wydaje, słuchając bądź czytając o antynatalizmie, że jakby ja je rozpatruję to pojęcie w dwóch kontekstach. Pierwszy ten, o którym wspomniałam, czyli człowiek jako coś najgorszego albo najbardziej szkodliwego dla współczesnego świata, dla współczesnej planety i dla dalszego rozwoju planety. A z drugiej strony jest ten aspekt, który wydaje mi się, że chyba jednak jest ważniejszy i bardziej u podstaw nurtu antynatalizmu, to, że życie jest naznaczone cierpieniem i my jako ludzie nie mamy prawa decydować o tym, czy to nowe życie, ci nowi ludzie, dzieci, które powołujemy na świat, mają prawo bądź nie mają prawa głosu, jeśli chodzi o z góry skazywanie je na to cierpienie, którego będą tutaj na tym świecie doświadczać. I też to mnie bardzo mocno uderza właśnie w sposobie myślenia antynatalistów, że my nie mamy prawa do tego, żeby stawiać nowego człowieka przed faktem dokonanym. Więc to jest chyba, wydaje mi się, tą ważniejszą stroną, jeśli chodzi o antynatalizm. Ale wracając do tej pierwszej kwestii, do pierwszego aspektu, spróbujmy w takim razie wytłumaczyć, zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście antynatalizm może być odpowiedzią na problemy ekologiczne planety, na katastrofę klimatyczną, czy też na problemy demograficzne związane z przeludnieniem.
Jest to jedna z wielu możliwych odpowiedzi na te problemy. Jest to ograniczenie zużycia zasobów planety, które no, powstrzymałoby wiele destrukcyjnych działań, które systemy stworzone przez człowieka i napędzane przez jego potrzeby powodują na świecie. Ograniczyłoby to destrukcyjną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, zanieczyszczenia oceanów, powietrza, wymieranie gatunków, które też jest skutkiem ubocznym działalności człowieka. Także jest to argument ekologiczny, jest jednym właśnie z głównych argumentów. Z tym, że tak jak pani wspomniała, on działa w dwie strony. Też ten ekologiczny, bo do tych aksjologiczno-filozoficznych i psychologicznych to jeszcze przejdziemy. Natomiast ten ekologiczny właśnie on ma dwie takie osie działania. Właśnie ten aspekt mizantropijny, tego jak bardzo destrukcyjni jesteśmy dla innych bytów na tej planecie i dla siebie nawzajem również. I aspekt filantropijny, mianowicie taki, że kryzys klimatyczny, który prawdopodobnie według prognoz niektórych ekspertów czeka szybciej lub wolniej później przyszłe pokolenia, będzie dla nich niesamowitą szkodą. I antynatalizm jest tutaj odpowiedzią na myśl, na troskę właśnie o te przyszłe pokolenia.
Ale przyszłe pokolenia, których nie będzie? Bo takie jest założenie nurtu antynatalistycznego, czyli to, żeby nie powoływać kolejnych pokoleń.
Mm-hmm. Tak, i bardzo często wydaje się to paradoksalne, ale antynataliści próbują pokazać, że można to wywieść z naszych bazowych intuicji moralnych, które my właściwie już posiadamy. Antynataliści chcą pokazać, że my mamy obowiązek bezwzględny zapobiegania cierpieniu, ale nie mamy obowiązku powodowania szczęścia. To jest ten taki aksjomatyczny, powiedzmy, argument antynatalistyczny, który według założeń antynatalistów wywodzi się z tego, co uważa każdy z nas, a niezgodność tego przeczucia moralnego z innymi naszymi poglądami wynika tylko z tego, że po prostu nie chcemy się nad tym zastanawiać, to znaczy z bezrefleksyjności. Antynataliści chcą pokazać, że my nie współczujemy ludziom, którzy nie istnieją, że nie zaznają szczęścia. Nie współczujemy tym wszystkim pokoleniom, które mogłyby teraz na przykład zamieszkać na Marsie, jak myślimy o Marsie. Kiedy myślimy o Marsie, nie myślimy o tych wszystkich ludziach, którzy mogliby tam zaznać szczęścia. Natomiast współczujemy ludziom, którzy istnieją, tego, że doznają cierpienia i też uznajemy zapobieganie cierpieniu za coś dobrego i w przypadku ludzi istniejących, zarówno jak w przypadku ludzi, których jeszcze nie ma. W przeciwieństwie do tego, jak myślimy o szczęściu ludzi nieistniejących, wobec którego jesteśmy raczej obojętni, a zapobieganie ich cierpieniu uznamy za coś dobrego. Na przykład w przypadku, kiedy załóżmy przygotowywalibyśmy lekarstwa, czy szczepionki, czy jakieś inne mechanizmy poradzenia sobie, załóżmy z wirusem, o którym wiemy, że teraz na przykład nie jest niebezpieczny, ale stanie się niebezpieczny dopiero za kilka pokoleń. Takie działania zapobiegawcze uznalibyśmy za coś dobrego, pomimo tego, że ich skutki dotkną dopiero ludzi, którzy jeszcze nie istnieją. I ta asymetria, która bierze pod uwagę te zmienne istnienia i nieistnienia, szczęścia i cierpienia, jest właśnie tym aksjomatycznym argumentem antynatalizmu, który nawet nie wymaga uznania pesymizmu. Który nawet nie wymaga uznania, że cierpienia jest więcej niż szczęścia. Możemy tutaj przyznać szczęściu i cierpieniu te same wagi i ten argument nadal w jakimś sensie działa.
To mi się wydaje bardzo niewiarygodne jednak, patrząc na to, jak bardzo kładziony jest nacisk w pojęciu, w nurcie antynatalizmu, że jednak to cierpienie jest nieuniknione w momencie, kiedy już żyjemy i jedynym sposobem na uniknięcie cierpienia jest po prostu nieprzychodzenie na ten świat. Więc jednak cały czas to cierpienie wydaje mi się, że jest, trochę nazwałabym to może obsesją antynatalistów.
No cóż, antynataliści prawdopodobnie odpowiedzieliby, że jest to reakcja adekwatna na cierpienie. Natomiast wszyscy, którzy nie przejawiają obsesji nad cierpieniem, które dotyka ludzi, które dotyka każdego z nas, które czasem jest losowe, czasem sprowadzone na nas przez samych siebie, niektórzy powiedzieliby, że obojętność, chociaż może jest to złe słowo, być może należy powiedzieć raczej wytrzymałość na cierpienie, która każe dostrzegać więcej szczęścia niż cierpienia. Czyli każe się kierować optymizmem, bo pesymizm jest często taką racją wspierającą dla antynatalistów, że to jest nieadekwatne do tego, co dzieje się wokół nas i że wynika wyłącznie z właśnie bezrefleksyjności. Wynika z tego, że nie poświęcamy tyle samo myśli rzeczom przyjemnym i wartościowym, co cierpieniu, że wynika po prostu z tego, że niektóre rzeczy są dla nas niedyskutowalne, że po prostu społecznie też nie wypada o nich myśleć i nie wypada o nich mówić.
A czy antynatalista może być w takim razie człowiekiem szczęśliwym?
Prawdopodobnie zależy to od racji, które stoją za antynatalizmem u konkretnej osoby. Życie, które jest warte rozpoczęcia dla antynatalisty, no to nie to samo, co życie warte kontynuowania. I to też ma źródło w moralnych intuicjach każdego z nas. Raczej jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś podjąłby taką refleksję nad swoim życiem, że właściwie to w ostatecznym rozrachunku wolałby się nie urodzić, wolałby sobie oszczędzić tego, co na przykład przeżył w przeszłości, jeśli na przykład był uczestnikiem jakiejś katastrofy. Ale jednocześnie na dany moment tej refleksji mógłby sobie pomyśleć, że w danym momencie jest szczęśliwy i że to życie, chociaż dla niego nie jest warte rozpoczęcia, jest warte kontynuowania. To nie ma w tym sprzeczności, jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić i ludzie mogą tak myśleć. Dlatego myślę, że mogą tak myśleć także antynataliści. Mogą tak myśleć ludzie, którzy nawet jeśli w przeszłości byli nieszczęśliwi, to na dany moment są. Mogą tak myśleć ludzie, którzy przez całe życie byli szczęśliwi, nadal są, ale stan psychiczny, powiedzmy, ludzi dookoła, sytuacja klimatyczna, różne inne zmienne, wprowadzają w nich właśnie pewien niepokój, do tego stopnia, że chcą tego zaoszczędzić kolejnym pokoleniom.
To jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, myśląc o tym, jak może odczuwać antynatalista, osoba, która kieruje się takim właśnie poglądem na życie, to że, no właśnie, spróbujmy może rozstrzygnąć, czy antynataliści to są osoby, które starają się unikać emocji są w jakimś stopniu, mogą się wydawać osobami, trochę brutalnie mówiąc o tym, bezdusznymi, ponieważ jednak dla nich to życie nie ma takiej wartości bezwzględnej i nadrzędnej ponad wszystko. Czy właśnie wręcz przeciwnie, może to są osoby bardzo wrażliwe, tak bardzo, że ta wrażliwość prowadzi ich do takich, a nie innych wniosków?
No rozstrzygnięcie tego na pewno nie będzie proste. Wydaje się, że przynajmniej moja osobista intuicja jest taka, po zetknięciu się z publikacjami filozoficznymi na ten temat, że jednak pomimo tego, że możemy formułować argumenty moralne, środowiskowe, różne za antynatalizmem, stawiać im zarzuty, stawiać tym zarzutom zarzuty, to pomimo tego, to co jest kluczowym elementem tego spojrzenia, to jednak jest ten aspekt irracjonalny, emocjonalny, który może wynikać z różnych rzeczy, właśnie tego pesymizmu na przykład, ale niekoniecznie. Nastawienia do ryzyka przede wszystkim, bo to jest właśnie pytanie o ryzyko. To jest pytanie o oszacowanie prawdopodobieństwa, jak będzie się żyło kolejnym pokoleniom. To jest jedna wielka gra w karty, gdzie losujemy te karty, może nie całkiem losujemy, bo czasem mamy trochę wpływu, możemy dołożyć tam powiedzmy dwie lepsze, dwie gorsze, w zależności od tego, co zrobimy, ale nie my będziemy nimi grali, tylko ktoś, komu je wręczymy. No i antynatalista powie, że ryzyko na stole jest tak duże, że nie opłaca się grać, nie opłaca się komuś tych kart wręczać, nie opłaca się ich losować. Także myślę, że ten może nie instynkt hazardzisty, ale po prostu skłonność do podejmowania ryzyka różni ludzi, którzy nie są antynatalistami, od tych, którzy przyjmują taki pogląd.
To jest bardzo ciekawe porównanie i przyznam szczerze, że dla mnie bardzo obrazowe. Mam nadzieję, że dla słuchaczy również. Na razie damy słuchaczom chwilę na zastanowienie się nad tym, o czym usłyszeli od początku naszej rozmowy. I teraz zapraszamy na chwilę muzyki, a do rozmowy z Mirą Zyśko wrócimy za chwilę. Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze. W pierwszej godzinie audycji rozmawiamy z Mirą Zyśko, która próbuje przybliżyć mnie również, ale przede wszystkim Państwu, pojęcie antynatalizmu, pojęcie bardzo nośne w ostatnim czasie i pojęcie, które z jednej strony wiąże się z... Dla niektórych jest odpowiedzią na zbliżającą się katastrofę klimatyczną, pojęcie, które w założeniu ma prowadzić do zmniejszania, ograniczania bądź zatrzymania dzietności i powoływania nowego życia na świat, ponieważ to człowiek według założeń części antynatalistów jest... największym złem tego świata i czymś, co prowadzi do destrukcji naszej planety. Ale z drugiej strony antynatalizm to nie tylko to, to także, to przede wszystkim próba zastanowienia się nad tym, czy na pewno warto powoływać do życia nowych ludzi, do życia, w którym cierpienie jest nieuniknione i czy my, jako ludzie, którzy są w stanie powstrzymać dzietność, mamy prawo do decydowania o cierpieniu tych ludzi, którzy będą żyli na tej planecie po nas lub za naszą sprawą. To tak w skrócie podsumowując to, o czym do tej pory rozmawiałyśmy. Bardzo zastanawia mnie to, dlaczego pojęcie antynatalizmu stało się ostatnio tak bardzo popularne. Co może być tego przyczyną?
Kusi trochę hipotetyzować, że przyczyną jest jakiś kryzys wartości, być może coraz bardziej popularne odrzucenie idei, że życie ma jakiś inherentny, nadany cel, jednak być może odpowiedź jest o wiele prostsza, być może po prostu nadanie nazwy takim intuicjom, które były obecne już wcześniej i to nawet w myśli chrześcijańskiej. Przecież filozof egzystencjalista Soren Kierkegaard, albo Kierkegaard, jeśli już chcemy tutaj spolszczać, on się wyraził o prokreacji, że to jest zbrodnia. A przecież był znanym filozofem chrześcijańskim, był luteraninem. I dla niego to właśnie życie chrześcijańskie, które aprobowało wstrzemięźliwość i potępiało egoizm, było też wsparciem antynatalizmu, który nie miał wówczas takiej etykietki. Także te prądy były obecne wcześniej, teraz tylko zyskały nazwę. I podejrzewam, że to nadanie nazwy ułatwiło dyskurs na ten temat. I to jest w dużej mierze przyczyna popularności tej idei. Po prostu jesteśmy już w stanie ją przyszpilić konkretnym słowem. A oprócz tego jest nas więcej. W XIX wieku było nas ile? Miliard? A teraz prawie 8 razy tyle. i będzie nas jeszcze więcej i jeszcze szybciej.
Ale z drugiej strony też warto pamiętać o tym, że za przeludnieniem, jakby przeludnienie nie jest równomierne. I myślę, że tutaj absurdalnym pojęcie antynatalizmu może wydawać się zwłaszcza dla Europejczyków, osób mieszkających, żyjących w kulturach, w krajach, gdzie ta dzietność jest coraz mniejsza i mówimy o kryzysie demograficznym, o tym, że społeczeństwa się wyludniają, a z drugiej strony mamy takie obszary świata, gdzie rzeczywiście ten kryzys demograficzny ma całkowicie inny wymiar i oznacza to, że tej przestrzeni dla człowieka robi się coraz mniej, ale tutaj już trochę się zagalopowałam, ponieważ o tym nie chcę dokładnie w tym momencie mówić. Wróćmy do tematu antynatalizmu i takiego pytania, które też mi się pojawia, które moim zdaniem trzeba postawić. Jakie są słabe punkty antynatalizmu?
Wydaje mi się, że można odpowiedzieć tak, że zbytnia radykalność, zbytnie uogólnienie i właśnie konflikt z pewnymi interesami, które mamy. Może od tego zacznę. Antynataliści kładą nacisk na bardzo konkretne interesy. Potencjalne interesy nasze w perspektywie na zapobieganie cierpienia przyszłych pokoleń. Czyli powiedzmy takie długoterminowe. I to jest w konflikcie z naszymi interesami krótkoterminowymi, czyli no właśnie pragnienie posiadania potomstwa, pragnienie w ten sposób podarowania dobrego życia komuś innemu. Interesami właśnie takimi średnioterminowymi, właśnie które znajdują odzwierciedlenie w tej niekompatybilności gospodarki niektórych państw z zaleceniami klimatycznymi. Właśnie tymi interesami, właśnie chodzi o te interesy ekonomiczne, społeczne. Właśnie to, że w niektórych miejscach na świecie ograniczenie dzietności z tej perspektywy średnioterminowej, państwowej jest ostatnią rzeczą, którą te miejsca potrzebują. I wreszcie jest konflikt z perspektywą taką już najbardziej dalekowzroczną, aczkolwiek ma ona tutaj trochę znamiona hazardu, perspektywą ekstremalnie długoterminową, w której chcemy znaleźć nadzieję na przezwyciężenie tych wszystkich kryzysów, na rozwinięcie technologii, które poradzą sobie z nimi, które pozwolą je ograniczać i w efekcie przezwyciężyć. A do tego, żeby te technologie się rozwijały, no potrzebujemy ludzi.
No właśnie, i z drugiej strony to też jest chyba dla mnie osobiście taka trochę na wyrost i zbyt pochopne ocenianie wartości człowieka, bo trochę, przynajmniej ja mam taki odbiór, że antynataliści mają tendencję do niedowartościowania ludzkiego życia. A dlaczego nie możemy zakładać, że właśnie powoływanie nowych ludzi do życia może mieć pozytywny skutek na środowisko, na otoczenie, na planetę, chociażby na przykład ciężko przewidzieć jest, czy na przykład osoba, która się urodzi za kilkadziesiąt lat nie będzie inżynierem, który na przykład znajdzie jakiś sposób, żeby choć trochę oddalić nas, no chociażby od katastrofy klimatycznej.
To jest bardzo ciekawa perspektywa. Właśnie to jest popularny zarzut, jaki stawia się antynatalistom. To jest część całego tego zarzutu z naszej wytrzymałości, która potrafi być czasem naprawdę inspirująca. Czasem, pomimo różnych przeciwności, jesteśmy w stanie naprawdę w zaskakujący, inspirujący sposób sobie z nimi poradzić, stworzyć coś dobrego, jeszcze być szczęśliwymi przy tym. Jest to dosyć przekonujący zarzut przeciwko antynatalizmowi, z tym, że antynatalizm też jest w stanie odpowiedzieć na ten zarzut. Antynataliści prawdopodobnie odpowiedzieliby, że no to wynika z tego, że te inspirujące przypadki radzenia sobie z przeciwnościami są nagłaśniane, są popularyzowane, a te, które są według antynatalizmu adekwatne psychologicznie, no one są przemilczane. Stąd też nie mamy obiektywnego poglądu na to, jak właściwie ludzie są w stanie radzić sobie z przeciwnościami i cierpieniem. I też w przypadku kogoś, kto jeszcze nie istnieje, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy jego metody radzenia sobie z cierpieniem będą właśnie inspirujące, czy będą według antynatalisty adekwatne, co jest niebezpieczne, co jest ryzykiem. I co jest ryzykiem, którego antynatalista będzie radził, żeby nie podejmować.
A czy antynataliści mogą nauczyć czegoś społeczeństwo? Czy jako społeczeństwo możemy w jakimś stopniu korzystać z tego nurtu filozoficznego i z takiego podejścia do życia?
Na pewno opłaca się rozmawiać z antynatalistami, bo jeżeli nie będziemy tego robić, jeżeli nie potraktujemy takich intuicji poważnie, no to wtedy właściwie potwierdzamy tylko te intuicje antynatalistyczne, które mówią, że optymizm rodzi się właśnie z bezrefleksyjności, ze zbywania. Więc my się z tymi intuicjami na temat ryzyka, na temat cierpienia musimy zmierzyć i w dialogu z antynatalistą można to zrobić. Na pewno jest to, może być to prowokacja do pewnej refleksji, do rozwinięcia być może większej wrażliwości, większej dalekowzroczności, być może jakaś inspiracja do refleksji na temat tego, co można robić w zetknięciu z nadchodzącymi nastrojami klimatycznymi, to zachęta do nie do rezygnacji, ale właśnie do aktywizmu.
Aktywizmu? No właśnie, to jest ciekawe. Przyznam szczerze, że sama z tej strony też tak na to nie patrzyłam. Może też być chyba takim inspiracją do tego, żeby szukać innych rozwiązań, żeby argumentów podnoszonych przez antynatalistów nie trzeba było wprowadzać w czyn, wprowadzać w życie. Tutaj może trochę przed słuchaczami ujawniłam się w tym, że pojęcie antynatalizmu nie jest mi bliskie i jednak bardziej mnie zaskakuje i zdumiewa takie podejście do życia, ale warto jest przysłuchiwać się różnym ludziom, różnym poglądom i wyciągać swoje wnioski. Myślę, że to akurat jest coś, co łączy mnie być może z jakimś antynatalistą i to, że co też jest jakimś takim wspólnym mianownikiem w tych dyskusjach, które staram się podejmować zawsze w czwartki po godzinie 22, słuchanie różnych środowisk i wyciąganie swoich wniosków i zastanawianie się, czy zgadzam się z takim poglądem, czy nie. Mam jeszcze jedno pytanie, które bardzo mnie nurtuje, bo spotkałam się z takim pojęciem, przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy, że antynatalizm może być przejawem miłości. Myśląc tutaj właśnie o tej wrażliwości, o tym, że antynataliści to są osoby, które myślą o stanie środowiska naturalnego, myślą o na przykład o przyrodzie, o zwierzętach, o tym, że człowiek za bardzo krzywdzi przez to, że jest jakby najbardziej sprawczym stworzeniem na tym świecie i powinien tym bardziej ponosić odpowiedzialność za to, co robi, a ta odpowiedzialność nie zawsze jest ponoszona, ale z drugiej strony też antynataliści jako osoby, które chcą uchronić inne byty, nie tylko zwierzęta, ale przede wszystkim ludzi przed cierpieniem. Czy to wszystko może być wyrazem miłości?
Według antynatalisty to jest wyrazem miłości. Jest to dosyć radykalna próba właśnie przezwyciężenia egoizmu w kontekście myślenia o przyszłych pokoleniach. To jest próba przezwyciężenia takiego myślenia o przyszłych pokoleniach w kontekście siebie, w kontekście na przykład swojego strachu przed samotnością, swojego zmartwienia o tym, kto będzie nas utrzymywał, kto będzie się nami opiekował, albo też w kontekście braku refleksji, takiego nastawienia, że jakoś to będzie. Także tak, jest to takie wezwanie do przeegzaminowania swoich motywów, swoich motywów potencjalnego powoływania do istnienia kogoś, którego jesteśmy, możemy powiedzieć, że jesteśmy zobowiązani kochać i dla którego powinniśmy chcieć jak najlepiej, nie ze względu na siebie, ale ze względu na to, jak będzie mu się żyło.
Ale właśnie, czy to nie rodzi na przykład też przestrzeni do takich zbyt daleko idących wniosków i zbyt drastycznych na przykład działań, bo czy tym tokiem rozumowania odbieranie komuś życia też nie można byłoby traktować jako wyraz miłości, no bo wiem, jakie cierpienie jeszcze daną osobę czeka, więc chcę ją przed tym uchronić. No, to jednak, no, myśląc zdroworozsądkowo, wyrazem miłości nie jest.
No to tutaj można się przyjrzeć stanowiskom różnych antynatalistów na sensowność w ogóle działań, które mają znamiona zakończenia życia. Jak na przykład stanowiska w kwestii dokonywania aborcji, dokonywania eutanazji czy wspomaganego samobójstwa. Tutaj intuicje antynatalistów są naprawdę różne, bo towarzyszy im to bazowe założenie, że życie warte rozpoczynania i życie warte kontynuowania jest czymś zupełnie innym. Nie zaczynanie życia jest czymś zupełnie innym niż jego odbieranie. I jego niezaczynanie nie jest naznaczone żadnym cierpieniem. Natomiast jego odbieranie już tak. Także antynataliści w wymienionych tych kwestiach przeze mnie będą się różnili tylko wskazaniem momentu, w którym jest to życie, które jest już kontynuowane, a nie dopiero będzie zaczynane.
To tak podsumowując już tę naszą rozmowę, kim antynataliści są, a kim nie są? Też może trochę w tym pytaniu zawiera się kolejne pytanie. Jakie są mity dotyczące antynatalizmu?
Jest ich bardzo dużo. Zwykle można się spotkać z takimi wypowiedziami, że to są młodzi, przewrażliwieni ludzie z różnymi problemami psychologiczno-egzystencjalnymi, dla których no, życie jest nie do zniesienia. Nie w kontekście jakiegoś filozoficznego pesymizmu, tylko osobistych doświadczeń i że chcą swoją frustrację przelewać na innych. I w tym na nieistniejących. Jednak nie jest to wcale takie oczywiste. Oczywiście łatwiej jest psychologicznie zaakceptować pewne przesłanki antynatalistyczne osobie bezdzietnej niż osobie, która już wybrała nieantynatalistyczny sposób myślenia, która kierowała się wybierając go pewnymi racjami i wartościami, i której w świetle swoich przeszłych wyborów zwyczajnie nie wypada pomyśleć teraz, czy wypowiedzieć się w dany sposób. Jednak nie jest to wcale takie oczywiste. Osoba, która nie jest bezdzietna i osoba, która jest szczęśliwa, również może być w stanie nauczyć się pewnej otwartości, wrażliwości w dyskursie z antynatalistą. Być może w kontekście swojego przyszłego planowania rodziny, być może w kontekście pewnych działań środowiskowych. Na pewno droga radykalnego antynatalizmu jest już dla niej społecznie zamknięta. I pewnie stąd też bierze się taki stereotyp, że nie jest on wcale całkowicie nieugruntowany w rzeczywistości. Jednak osoby szczęśliwe i osoby, które pozakładały rodziny, nie są całkowicie wyłączone z dyskursu antynatalistycznego.
To jest też bardzo ciekawy wątek i bardzo ciekawe spojrzenie. Fakt posiadania dzieci wcale nie musi dyskwalifikować antynatalistów i do takich wniosków można dojść na różnych etapach naszego życia. I to się tyczy nie tylko samego nurtu antynatalizmu, ale tak naprawdę wszelkich innych idei i pojęć i tego, jak my w trakcie naszego życia zmieniamy się sami, jak zmieniamy nasze podejście do życia, nasze wartości, ideały. to nie jest coś raz ustanowionego, do czego przywiązujemy się na etapie na przykład dojrzewania czy dorastania i trzymamy się tych pryncypiów do końca naszego życia, ale to wszystko może się jeszcze zmieniać. No, nie chciałabym tutaj mówić, że chcę was, drodzy słuchacze, namawiać do tego, żeby zastanowić się nad antynatalizmem i być może przekonać się do tego pojęcia, ale jak najbardziej zachęcam do tego, żeby potraktować choć trochę poważnie właśnie ten nurt i zastanowić się nad tym, jakie przemyślenia w nas samych wywołuje podejście antynatalistów. Jakie przemyślenia pod kątem moralnym czy pod kątem wiary? O tym będziemy jeszcze rozmawiać w audycji Cisza w Eterze, ponieważ temu zagadnieniu będzie poświęcona druga godzina naszej audycji. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Mirze Zyśko, studentce kognitywistyki UMCS i współpracującej z magazynem Filozofuj za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję. W kontekście zagadnień klimatycznych, które są bardzo często jednym z głównych argumentów dotyczących antynatalizmu, zachęcam do sięgnięcia do numeru 5 z tego roku magazynu Filozofuj o tematyce inwazji człowieka.
Ja też zachęcam, jeżeli ktoś miałby problem z dotarciem do fizycznej formy tego magazynu, to zachęcamy także do odwiedzania strony filozofuj.eu. Tam na pewno znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje. A ja zachęcam do pozostania z Radiem Lublin do audycji Cisza w Eterze. Wracamy po godzinie 23. Iwona Kosior przed mikrofonem. Witam Państwa serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Dzisiaj realizuje ją dla Państwa Krzysztof Mysiak. A my podejmujemy dzisiaj dosyć... Temat może się wydawać niektórym, myślę, że słusznie, temat dosyć trudny. Kwestie dotyczące pojęcia antynatalizmu. Dla tych, którzy nie słuchali pierwszej godziny audycji, pokrótce tylko wyjaśnię, że jest to pogląd, jest to nurt filozoficzny, który zakłada, że człowiek nie powinien przyczyniać się do wzrostu urodzeń. Człowiek nie powinien się, mówiąc bardzo brutalnie, rozmnażać, ponieważ jest to związane wyłącznie z cierpieniem. Dzisiaj rozmawiamy na ten temat w kontekście przede wszystkim tego, w jakiej kondycji jest nasze obecne środowisko, nasza planeta, nasz klimat, ponieważ pojęcie antynatalizmu stało się od jakiegoś czasu bardzo nośne i bardzo popularne. Coraz częściej to hasło się przewija właśnie w kontekście chociażby troski o środowisko. Osoby, które popierają ten nurt, wyznają taką właśnie opinię, podnoszą, że człowiek w trosce o środowisko naturalne powinien przestać się rozmnażać. Kwestia tego, do jakiego stopnia takie poglądy są moralne, to jest temat na obecną rozmowę. Teraz w drugiej godzinie audycji moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Sławomir Nowosad, teolog, moralista. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Kłaniam się. Szczęść Boże. Pozdrawiam panią redaktor i słuchaczy. Bardzo miło.
To skoro już zrobiłam wstęp do naszej rozmowy i pierwsza godzina audycji także dotyczyła rozwinięcia kwestii samego pojęcia antynatalizmu i mam nadzieję, że to słuchaczom już nie jest takie obce, to zajmijmy się teraz taką kwestią też spojrzenia takiego z perspektywy moralności i etyki na jednak jakby nie patrzeć nurt filozoficzny, który no jest nad którym, któremu czas poświęciło wielu filozofów, współczesnych filozofów, uważanych filozofów, którzy rzeczywiście poświęcili bardzo często większość swojego życia naukowego, wiele książek, więc to daje jakby też podstawy do tego, żeby traktować to pojęcie jednak poważnie. Więc tym bardziej myślę, że te pytania, które chciałabym zadać, są potrzebne. Czy rodzenie dzieci z perspektywy obecnej sytuacji, z perspektywy społeczeństwa, które, mówiąc delikatnie, szkodzi naszej planecie, czyli produkujemy coraz więcej śmieci, zużywamy coraz więcej zasobów naturalnych i prowadzimy do katastrofy klimatycznej, to jest głos wielu współcześnie, czy powoływanie nowego życia na świat w takiej sytuacji jest moralne?
Odpowiem od razu, być może tezą mocną, nie swoją, cytuję tutaj pewien dokument kościelny, ale jest takie sformułowanie, które myślę jest zawsze ważne i jemu nie można zaprzeczyć. Tak mi się wydaje, cokolwiek byśmy powiedzieli o współczesnej sytuacji ekologicznej i do jakichkolwiek autorów byśmy się odwołali, na przykład z kręgu tego antynatalizmu. Ta teza brzmi, że życie zawsze jest dobrem. Tak, bardzo dużo się mówi ostatnio, pani redaktor tu wspomniała o tej, no chyba obiektywnie niepokojącej sytuacji ekologicznej współczesnego świata. Podpowiadają nam różni naukowcy, w to się włączają politycy, tłumacząc o zagrożeniu na różne sposoby już ujawnianym, pogłębiającym się także i tak dalej. Ale to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu, tak mi się wydaje, to jest to, że trzeba postrzegać świat, przyrodę, klimat w pewnym obrazie, w pewnej wizji takiej, powiedziałbym, fundamentalnie humanistycznej. To znaczy, obok tego, że w świecie jest to wszystko, co jest, przyroda ze wszystkim, co ona w sobie zawiera, to trzeba powiedzieć, że świat jest przede wszystkim miejscem zamieszkania człowieka. Oczywiście powiedzą niektórzy, i niektórzy to głośno mówią, z całą mocą podkreślają, że to przez działalność człowieka jest tak, jak jest i świat w swoim istnieniu jest zagrożony. Pani użyła wręcz sformułowania, jak niektórzy mówią, o katastrofie ekologicznej albo klimatycznej. Pewnie z pewnych założeń, punktów widzenia, być może taka teza jest uzasadniona. Ale ja bym powiedział, że jakby całość zagadnienia, żeby dobrze pojąć, ale też żeby w tę sytuację swoiście pesymistyczną rzucić trochę światła, to bym na to wszystko spojrzał raczej z punktu widzenia człowieka, a dopiero potem doszlibyśmy do przyrody. Świat jest miejscem zamieszkania człowieka. Oczywiście, nieco żartem mówiąc, gdybym był księdzem, to bym powiedział, że chcemy się to odwołać do pewnego przesłania głęboko chrześcijańskiego, takiego fundamentalnego, że i za światem, ale także i za człowiekiem stoi Stwórca. Jest prawda o pochodzeniu człowieka i świata od kogoś, kogo możemy i powinniśmy nazywać dobrym Stwórcą tego świata, dobrym i rozumnym. To ciekawe, że Bóg jako Stwórca nazywany jest także w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, Logosem. Początek Ewangelii Świętego Jana wyraźnie nawiązuje do samego początku Księgi Rodzaju, samego początku Pisma Świętego, kiedy jest powiedziane, że na początku było Słowo, czyli Logos. Za tym Słowem, czyli Logosem, kryje się Stwórczy rozum, sam Bóg, który stworzył ten świat, a w świecie stworzył człowieka i świat człowiekowi powierzył. Wychodząc z tego punktu widzenia, znaczy pochodzenia człowieka i świata, myślę sobie, że każde patrzenie na świat, także to, które dostrzega problemy w tym świecie, zagrożenia, mankamenty, na przykład związane z obecnością czy zachowaniem człowieka w świecie, że gdzieś fundamentalnie trzeba nam bardzo wizji, która będzie zawsze optymistyczna. To To znaczy będzie widziała świat jako dobry i człowieka w świecie jako dobre stworzenie. Dobre i zarazem, dodajmy, odpowiedzialne, bo to temu człowiekowi świat został dany i można by tak powiedzieć zadany. I w tym sensie człowiek jako zarządca świata, ten, który ma strzec świata, staje przed ogromną odpowiedzialnością wobec świata, ale pierwotnie wobec samego Stwórcy, żeby tym dobrem dzielić się z innymi, żeby je zachować, żeby je doskonalić, a żeby go nie niszczyć. I to jest prawda. I myślę sobie, że w związku z tym, słuchając uważnie, a zawsze potrzeba słuchać uważnie tych, którzy wiedzą więcej, na przykład o sytuacji klimatycznej świata współczesnego, i kiedy nam mówią o różnych zagrożeniach, rzeczywistych zagrożeniach dla przyrody, dla świata w wymiarze naturalnym, pewnie zawsze dla takiej wizji, czy zrozumienia, czy pojęcia świata we wszystkich jego wymiarach, świata i człowieka w świecie, no właśnie warto sięgnąć gdzieś jeszcze głębiej, może do tego, o czym, jak rozumiem, była też mowa w pierwszej części audycji, to znaczy do jakiejś wizji dobrze rozumianej, dojrzałej filozofii, ale ja bym jeszcze zrobił krok dalej i powiedział, że może tu trzeba w tym wszystkim też spojrzenia więcej niż filozoficznego, bo aż teologicznego. Oczywiście dla niektórych to może być także z grona naszych słuchaczy obce, albo może niepotrzebne, być może tak jest, ale gdzieś jeśli poruszamy się w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, czyli naszej, europejskiej, północnoatlantyckiej, zbudowanej na przesłaniu, całym przesłaniu takim fundamentalnie judeochrześcijańskim, na wartościach, które niesie w sobie cała tradycja właśnie judaistyczna pierwotnie, a potem chrześcijańska, to tak myślę, że nie można uniknąć tego próbie zrozumienia świata, zrozumienia też jego zagrożeń, jego chorób, ale też i w szukaniu lekarstwa dla tych chorób. Nie można uniknąć tego i wręcz potrzeba, to się domaga, żeby dobrze pojąć świat, ale może najpierw zanim świat to człowieka, jako tego, który w świecie jest stworzeniem szczególnym. Ale też, jak powiedzieliśmy już, za świat stworzeniem odpowiedzialnym, który za to przed Stwórcą będzie odpowiadał. Powierzane zostało jakieś dobro człowiekowi i jeśli człowiek to dobro niszczy, no to ponosi winę, a jeśli ponosi winę, no to będzie kara, można by tak powiedzieć. Oczywiście nie chcę tu mówić o żadnym piekle i tak dalej, nie o to chodzi. Ale chcę bardzo mocno podkreślić właśnie to, co jakoś to się przebiło już przez pierwsze słowa pani redaktor. Wymiar odpowiedzialności, czyli wymiar moralny całego zagadnienia. Z tym, że jak mówimy o wymiarze moralnym, musimy zawsze najpierw jakoś pierwotnie, fundamentalnie odnieść się do czego? Do tego, co nazywamy wymiarem, można powiedzieć, antropologicznym. To znaczy, żeby zrozumieć, próbować zrozumieć to, kim jest człowiek w świecie, żyjący w tym świecie, angażujący się w ten świat, zmieniający ten świat, niestety czasem niszczący ten świat, a może częściej niż czasem. Ale chodzi też o to, żeby, i to jest takie jakieś fundamentalne, jak rozumiem, także przesłanie naszej chrześcijańskiej wiary, żeby człowieka nie sprowadzić tylko do elementu tego świata. Człowiek nie jest tylko istotą naturalną, elementem przyrody tego świata. Oczywiście do tego świata jakoś przynależy, ale zarazem ten świat jakoś przekracza. Dlatego mówimy o odpowiedzialności człowieka za świat przed kimś jeszcze, czyli przed samym Stwórcą. I myślę w związku z tym, że uznając, godząc się na całą powagę analizy współczesnej świata w wymiarze tym ekologicznym, o czym pani redaktor wspomniała, no właśnie, trzeba tu dodać coś jeszcze fundamentalnie i do tego chyba zawsze wracać. To znaczy do pytania o to, a kim jest człowiek, który został w tym świecie postawiony, któremu świat został dany i zadany, powierzony, i za który człowiek ma odpowiadać, jakich, kim jest ten człowiek, osoba ludzka, ale zarazem, no właśnie, co z człowiekiem w tym świecie, po co człowiek żyje w świecie, po co jest świat dany człowiekowi, a po co człowiek jest w tym świecie. No to są pytania, które jakoś już zakraczają oczywiście, czy zahaczają nie tylko zagadnienia filozoficzne, ale tak jak wspomnieliśmy, chyba teologiczne. Ale to chyba dobrze, że tak jest, bo to nawet skądinąd jeszcze w trochę innym kontekście, a ostatnio miałem okazję gdzieś jakby próbować rozumieć trochę i też wyrazić znaczenie teologii w świecie nauki w ogóle. Tak się składa, że jestem też członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN-u i tam niedawno zainicjowaliśmy taki cykl dyskusji o tym, żeby próbować właśnie dzięki temu komitetowi, środowisku teologów, którzy są w Polskiej Akademii Nauk, żeby ich umieścić w szerszym świecie nauki. Żeby zapytać o miejsce teologii w ogóle w świecie nauki. Po co jest teologia? Oczywiście my mamy, od zawsze mieliśmy teologię na kulu, prawda? Niedawno obchodziliśmy stulecie uniwersytetu i przy tej okazji także obchodziliśmy stulecie teologii na kulu. Po zmianach ustrojowych od początku lat 90. tak się stało, że także na uniwersytetach publicznych, państwowych mamy wydziały teologii na niektórych uniwersytetach. W tym sensie środowisko teologiczne się jakby zwielokrotniło trochę w Polsce, w naszym kraju. Ale też to chyba dobrze, że tak jest, bo jak pytamy o miejsce teologii w ogóle, przez to także jakby spojrzenie teologiczne, czy naświetlone teologicznie na to, o czym dzisiaj chcemy w tej dyskusji porozmawiać, to ważne jest być może takie przekonanie, które Kościół wyraża przy różnych okazjach, to tam raz, czy drugi, czy trzeci, bardzo wyraźnie też wyraził Jan Paweł II, kiedy powiedział, że w świecie nauki szeroko rozumianym teologia jest dlatego potrzebna, że jako taka ma ambicje naukowe, chce być nauką, nie tylko refleksją na przykład duszpasterską, co jest też potrzebne i służy Kościołowi w jego pracy duszpasterskiej, ale ma także ambicje naukowe, to znaczy chce sięgać z całym aparatem nauki, z dyscypliną naukową. Chce sięgać także tego, co nazywamy poszukiwaniem prawdy. I teologia w tym sensie, wydaje się, ma szczególne zadanie w całym świecie nauki, także w kontekście tego Komitetu Nauk Teologicznych, w kontekście czy tam wobec całej Polskiej Akademii Nauk, że teologia przynosi pewną perspektywę nauce, której sama nauka, poza teologiczne dyscypliny naukowe, same w sobie, w swojej metodologii dostrzec nie potrafią. Bo w tym sensie pozostają jakby w wymiarze tylko tego świata. A teologia ma ambicje takie, że przyglądając się temu światu, próbując go zrozumieć, człowieka w świecie i tak dalej, sens świata, pochodzenie świata, ale też i przeznaczenie świata. Teologia ma taką ambicję, że właśnie jakby przekracza ten świat. Stąd takie pojęcie jak transcendencja, jak nadprzyrodzoność, no i samo pojęcie Boga, tak? Stąd takie ważne te słowa, które gdzieś w różnych kontekstach powtarzamy, przywołując znowu papieża, kiedyś profesora Kulu przez ponad 20 lat, i jego takie znane zdanie, zresztą w literaturze zagranicznej też bardzo obecne, tam gdzieś się dochodzi do styku czy dyskusji, czy debaty, czy rozmowy między rozumem a wiarą. Takie zdanie Jana Pawła II o tym, że duch ludzki, sięgając ku prawdzie, musi się poruszać niejako na dwóch skrzydłach. To rozum i wiara. Tak? Czyli rozum ludzki jest oczywiście nieodzowny. Człowiek ma go też od Stwórcy. Bóg jest logos i świat tego logosu, czy ślad tego logosu jest w człowieku. Ale to nie wystarczy sam rozum. Trzeba, żeby rozum otworzył się na światło wiary. I dopiero wtedy sięgnie, można powiedzieć, całej prawdy. Ale też ciekawe, że papież mówi nie tylko o poznaniu prawdy, ale mówi też o tym, że dzięki temu, jeśli rozum wraz z wiarą, ze światłem wiary sięgnie prawdy, to stanie w postawie kontemplacji wobec prawdy. Nie tylko poznania, ale czegoś jeszcze więcej, uznania, szacunku i tak dalej, i tak dalej.
Myślę, że to też, o czym ksiądz profesor mówił teraz w nawiązaniu do samej roli teologii w świecie naukowym, mam nadzieję, że też jest dla słuchaczy takim wytłumaczeniem, dlaczego warto zapraszać i zastanawiać się w kontekście teologii, czy dorobku chrześcijańskiego, myśli chrześcijańskiej w zadawaniu pytań właśnie o inne kwestie, w których wielu osobom mogłoby się wydawać, że tutaj teologia nie ma nic do powiedzenia, albo nawet są też osoby, które próbują walczyć z wprowadzaniem też myśli teologicznych do pewnych dyskursów. Także mam nadzieję, że to jest tutaj, choć trochę już jasne dla może części słuchaczy, którzy zastanawialiby się, po co wprowadzać wątek teologiczny w kolejną rozmowę na inny temat. Jednak wracając do kwestii punktu wyjścia, czyli tematu antynatalizmu, to, o co bardzo chciałabym zapytać, to co w filozofii antynatalizmu może być najbardziej niebezpieczne dla kogoś, kto traktuje to pojęcie, kto chciałby traktować to pojęcie poważnie. Między innymi takie pytanie za chwilę zadam, ale zanim to zrobię, najpierw trochę muzyki. W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z księdzem profesorem Sławomirem Nowosadem, teologiem moralistą, z którym próbujemy trochę rozwikłać zagadkę tego, dlaczego antynatalizm jest atrakcyjny. Może to nie jest pytanie postawione wprost, ale gdzieś chciałabym, żeby przyświecało tej dzisiejszej audycji. Dlaczego jest on atrakcyjny i czy może być odpowiedzią na nurtujące nas teraz w tym współczesnym świecie pytania? To, co bardzo mnie ciekawi w takim kontekście, w takim spojrzeniu z perspektywy teologicznej, z perspektywy moralności, z perspektywy wiary chrześcijańskiej i tego wiary, która przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia życie i dążenie do tego, żeby życie było chronione, jakie ono by nie było, jakim człowiek by nie był, każdy ma taką samą godność i takie same prawo do życia, co moim zdaniem już tutaj, na początku, staje w konflikcie z filozofią, z nurtem antynatalizmu. Co dla księdza profesora osobiście wydaje się najbardziej w tej filozofii niebezpieczne, co wydaje się niespójne z tym, do czego przywykliśmy?
Nie wiem, czy to dobrze, ale odważę się powiedzieć, że żeby ostrożnie używać odnośnie do tego poglądu, tej wizji, określenia filozofia, tak jest rzeczywiście w literaturze. Jest kilka autorów współczesnych, wydaje się, dwudziestowiecznych zwłaszcza, którzy zresztą sięgają głębiej w historię. Pewnie zwłaszcza do Schopenhauera, ale niektórzy nawet jeszcze w ogóle do starożytnej filozofii, żeby uzasadnić te swoje poglądy. Wydaje mi się, że oczywiście jest to jakaś wizja, jest to jakiś pogląd, który się chyba w pewnym stopniu, pani redaktor słusznie zauważyła, szerzy, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę ten niepokój ekologiczny współczesny. Ale wydaje mi się zarazem, że żeby ostrożnie używać, to jest nurt filozoficzny, bo nie wiem, czy aż tak można go nazwać. Jest to wizja niewątpliwie głęboko pesymistyczna. Dlatego bym powiedział, przynajmniej głęboko niepokojąca. Takie przekonanie, jak ten antynatalizm o tym, że to jest takie spojrzenie na to, takie przekonanie, tak, że każde nowe życie, to, że człowiek ma odwagę, to, że człowiek chce w swoim przekonaniu, zwłaszcza w relacji męsko-damskiej, w małżeństwie i rodzinie, powołać do istnienia nowe życie, urodzić dziecko i tak dalej, w przekonaniu antynatalizmu to jest źle. Dlatego, że antynatalizm ma takie fundamentalne założenie, że życie jest cierpieniem i tak naprawdę prowadzi tylko do śmierci. W związku z tym, jak się powołuje do życia nowe życie, jak jest dziecko, to się je skazuje na cierpienie, ostatecznie na śmierć. Oczywiście za tym się kryje jakaś określona, wspomnieliśmy już więcej, wizja antropologiczna. Kto to jest człowiek? Ciekawe, że antynatalizm współczesny ma kilka nazwisk, jak wiadomo, gdzieś tam RPA, jeden autor, drugi gdzieś z Norwegii, paru amerykańskich autorów współczesnych próbuje o tym pisać. Ale ten antynatalizm też się odwołuje obok tego, że wspomnianego Schopenhauera gdzieś szuka, szczególnie pesymistycznego filozofa, ale też szuka jakby źródeł dla swojej myśli w niektórych nurtach religijnych czy filozoficzno-religijnych azjatyckich, zwłaszcza buddyzm czy hinduizm. Szczególnie chyba w buddyzmie jest tak, że tam się szalenie mocno podkreśla doświadczenie cierpienia w życiu człowieka.
No i na przykład stan nirwany to jest stan, który w założeniu ma, jakby jest rodzajem ucieczki od cierpienia, czyli pozbawienia się całkowicie tego doświadczenia.
Tak, gdzieś ostatecznie chodzi o to w tym doświadczeniu cierpienia, jak tam się mówi, powszechnym, nieuniknionym. No jest pytanie w związku z tym, co z tym zrobić, z cierpieniem. No i jest taka teza, tam trochę oczywiście skracamy to myślenie, ale teza jest taka z grubsza, że no człowiek cierpi dlatego, że coś chce, ponieważ nie może osiągnąć tego, co chce, to cierpi. Więc co zrobi, żeby nie cierpiał? Chodzi o to, żeby przestał chcieć, żeby nie szukał więcej i tak dalej, wtedy przestanie cierpieć. No, szalenie to pesymistyczne, ale jest też taka wizja, tak? I w tym sensie ci antynataliści współcześni, trochę filozofujący, powiedzmy, odwołują się do tego typu myśli. Bardzo to pesymistyczna wizja, która widzi w życiu człowieka tylko cierpienie. Oczywiście nie chcemy niczemu zaprzeczyć także w kontekście współczesnej pandemii i tego, że no wielu ludzi jakby także pewnie w naszych środowiskach to widzieliśmy, może sami doświadczaliśmy jakby cierpienia w nowej sytuacji w związku z chorobą tą nową i tak dalej, z tą całą epidemią, która jakoś no sprawiła, żeśmy jako ludzkość chyba zadrżeli i poczuli się na nowo bezradni. Obok tego wszystkiego, co mamy już i tak dalej, okazuje się, że krucha jest ludzka kondycja. Ale nie wolno nam oczywiście lekceważyć doświadczenia cierpienia i trzeba uznać to, że czasami ludzie rzeczywiście cierpią szalenie głęboko, bardzo poważnie. I czasami pomoc medyczna, która im przychodzi, pomaga, a czasami nie bardzo może pomóc. Ale to nie jest tak, chyba gdzieś fundamentalnie musimy tak przyjąć, że człowiek tylko cierpi, że życie jednak człowiek postrzega jako dobro. Nawet jeśli dobro, jest to dobro trudne, czasami jest to dobro wymagające, domagające się naszego zaangażowania i oddania, może jakiejś rezygnacji z siebie samego, ale gdzieś fundamentalnie człowiek jest kimś dobrym. To, że ja żyję, to dobro. Myślę sobie czasami tak na marginesie, że także ci antynataliści może tego nie nazywają wprost, ale sam fakt, że prowadzą tego typu refleksje, że gdzieś próbują czegoś szukać. Powiedzmy, że nie godzimy się na ich tezy, ale no za tym się kryje to, że żyją, że istnieją, więc ktoś przed nimi myślał, że to dobrze, że będzie człowiek żył, że ich rodzice ich urodzili. Nie chcę już wspominać nazwiska, ale jeden ze współczesnych filozofów, powiedzmy, że trochę dziwny, no sformułował taką tezę, widząc szalenie pesymistyczne życie, swoje też i w ogóle życie człowieka. Mówił, że on dzieci nie ma, ale gdyby je miał, to by je zaraz udusił. No nie wiem, czym uzasadnione są aż takie dramatycznie pesymistyczne, ale też nieludzkie tezy. Chcemy fundamentalnie powiedzieć, odwołując się do wizji antropologicznej, do pochodzenia człowieka od Stwórcy, od Boga, że człowiek i życie człowieka jest czymś dobrym. Fundamentalnie rzecz biorąc, w tym sensie, cała ta wizja antynatalistyczna się jakby pierwotnie kłóci niewątpliwie z wizją chrześcijańską, z przekonaniem chrześcijańskim, ale chyba w ogóle z doświadczeniem człowieka. To nie jest pogląd, który jakoś ogarnia dzisiaj, nie wiem, masy ludzi i tak dalej, choć niewątpliwie jest swoiście modny w pewnym kontekście, a zwłaszcza staje się modny, kiedy się mówi właśnie tak trochę chyba czasem jednostronnie o tym zagrożeniu ekologicznym. Otóż chcemy powiedzieć, że człowiek jako taki, jako istota stworzona, został stworzony do jak to mówi Księga Rodzaju, Księga Mądrości, przepraszam, że Bóg powołał człowieka do istnienia, żeby był, żeby żył. A życie, to ciekawe też, że w Piśmie Świętym, w Ewangelii, Chrystus sam siebie nazywa życiem. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I przyszedłem po to, żeby ludzie mieli życie i mieli je w obfitości. Oczywiście, że jest coś takiego jak doświadczenie cierpienia w życiu człowieka. To także całe objawienie to potwierdza. I sam Bóg jako Zbawiciel, jako Odkupiciel przecież dokonał odkupienia świata i człowieka w cierpieniu, na krzyżu. Ale fundamentalnie przesłanie chrześcijańskie jest takie, które jakoś nam chyba na co dzień też towarzyszy, że dobro jest silniejsze niż zło, że ostatecznie zło i cierpienie i sama śmierć wobec dobra jest bezradna. Zło wobec dobra jest bezradne, kiedy spojrzymy na to w świetle podstawowej tezy chrześcijańskiej, jakby samego sedna chrześcijaństwa, czyli odkupienia, czyli zmartwychwstania. I w tym sensie myślę, że to bardzo potrzebne, żebyśmy patrząc na współczesny świat, sami też czasami doświadczając kruchości życia, czasami cierpienia, czasami samotności, patrzyli na to wszystko w świetle tego przesłania, że człowiek pochodzi, można powiedzieć, nie z tego świata i przeznaczony jest, choć żyje na tym świecie, ku innemu światu. Chrześcijaństwo głosi taką tezę, wyrażono zresztą bardzo krótko, w pewnym sformułowaniu z listu do Hebrajczyków, którą pamiętam, usłyszałem wielokrotnie, jak miałem kiedyś okazję być dłuższy czas w Jerozolimie. I chodziłem tam na przykład w piątki na drogę krzyżową, tam gdzie była droga krzyżowa, to dzisiejsza, tam nawet jest napisane na murach budynków na tej uliczce, że to jest Villa Dolorosa. I to ciekawe, że tam na tej Via Dolorosa, którą oczywiście wszyscy pielgrzymi, którzy tam przyjeżdżają, nawet turyści, obchodzą, idąc niejako śladami Chrystusa, ale raz w tygodniu, właśnie w piątki, jest tam tak zwana oficjalna droga krzyżowa, którą prowadzą ojcowie franciszkanie, którzy są opiekunami miejsc świętych w Ziemi Świętej. I oni tam czytają zawsze te same rozważania, bardzo dawne zresztą. I jakoś mi zostało w pamięci, że przy pierwszej stacji drogi krzyżowej, na samym początku, jest właśnie cytat biblijny, który brzmi: nie mamy tu na ziemi stałego miasta. Jesteśmy tu tylko na pewien czas, ale człowiek obdarowany życiem dostał życie na zawsze. Nawet jeśli droga do tego życia na zawsze, życia wiecznego, jest trudna, jest czasami bolesna, w której człowiek doświadcza swojej kruchości bardzo głęboko, to przekonanie, które się bierze z wiary w Boga, który jest większy niż śmierć, daje nadzieję, że człowiek pójdzie dalej, że cierpienie nie jest ostatecznym doświadczeniem człowieka i śmierć nie jest ostatecznym wydarzeniem w życiu człowieka, tylko fundamentalnie w człowieka jest wpisane życie, które ze względu na Stwórcę i w Stwórcy, w Bogu jako Zbawicielu także, nie ma kresu. W tym sensie też ten cały antynatalizm gdzieś fundamentalnie bardzo się kłóci z tym, co oczywiście, jak mówimy tutaj, mówi nam chrześcijaństwo, ale też co chyba, rozumiemy to wszyscy, jest bardzo wpisane w naszą europejską czy euroatlantycką cywilizację. Zawsze postrzegaliśmy człowieka i życie ludzkie jako dobre, nawet jeśli naznaczone cierpieniem, nawet jeśli człowiek, tak jest przecież, doświadczy także śmierci, ziemskiej śmierci tutaj, tak? Ale mamy takie przekonanie, ale też nawet jeśli nie mamy takiego przekonania wiary, to gdzieś mamy pragnienie ducha, że człowiek się na śmierć nie godzi. Czasami mówimy, niektórzy mówią, że ktoś zmarł, ale na przykład żyje w naszej pamięci, mamy takie przekonanie. To jest ciekawe określenie, które gdzieś wyraża jakieś pragnienie człowieka, że to nie może być tak, że grób skończył wszystko. I nawet jeśli człowiek czasami nie ma wiary w Boga, czy do niej się nie przyznaje, to jakby fundamentalnie nie chce się na to zgodzić, że zostaje pamięć. Niektórzy mówią, że na przykład pisarze żyją w swoim słowie, w swoim tekście, który zapisali i nam zostawili, do którego czasami po latach wracamy i tak dalej. Jest gdzieś głęboko w człowieku wpisane pragnienie życia i w tym sensie ten antynatalizm, no, głęboko pesymistyczny, jest chyba do przynajmniej skrytykowania i pewnie do jakiegoś odrzucenia. Oczywiście zarazem to całe doświadczenie cierpienia, do którego się antynatalizm odwołuje, ostatecznie i śmierci, na tym budując swoje przekonania, nie chcemy tego lekceważyć. Ale może warto też i powiedzieć, mówiąc o cierpieniu, coś takiego, co czasami też wyraża się w różnych tekstach autorów chrześcijańskich. Ja przyznam, że ostatnio czytam może aż z zachwytem, pewnie z zachwytem, różne teksty kardynała Józefa Ratzingera. My na Kulu od już dobrych kilku lat wydajemy Opera o mnie Józefa Ratzingera. Wszystkie jego teksty, które Józef Ratzinger jako ksiądz, profesor, kardynał napisał przed pontyfikatem. I to już jest u kresu, mamy jeszcze 2 czy 3 tomy, ale tego jest bardzo dużo. I przyznam, że to czytam z uwagą, ale też i z zachwytem. I czasami znajdują u niego takie sformułowania, oczywiście jakoś wyraźnie obecne w ogóle w myśli chrześcijańskiej czy w ogóle humanistycznej, ale przez niego szczególnie trafnie sformułowane. Na przykład niedawno czytałem taki tekst, w którym on mówi, odwołując się do przykładu pewnej świętej, że człowiek, jest takie zadanie przed człowiekiem, żeby człowiek nauczył się cierpieć. Oczywiście trzeba robić wszystko, żeby człowiek nie cierpiał. Medycyna cała, wysiłek tych, którzy nas chronią i leczą i tak dalej, jest po to, żeby uchronić człowieka przed cierpieniem. Ale wydaje się, że doświadczenie cierpienia gdzieś na głębszym poziomie jest chyba jakoś nieuniknione. Ale to ciekawe, że też on łączy, Ratzinger to łączy, zresztą to nie tylko on, ale może znowu jakoś szczególnie wyraźnie, z jeszcze innym doświadczeniem ludzkim, niezwykle fundamentalnie ważnym, to znaczy doświadczenie miłości. I mówi, że tam, gdzie człowiek decyduje się na miłość, a człowiek chce kochać, chce być kochany i chce kochać, tam człowiek musi się zgodzić na to, że szczególnym znakiem towarzyszącym miłości będzie cierpienie. Dlatego, że kiedy człowiek kocha, to jakby miłość najgłębiej polega na tym, że jeśli można zdefiniować miłość, nie wiem, czy można, ale że człowiek musi być gotów dać siebie i to w sposób absolutnie bezinteresowny. Nie za coś, nie dlatego, że ktoś mi da siebie, tylko za nic. I kiedy człowiek ma dać siebie, to boli, bo trzeba się niejako siebie wyrzec. Ale on tak właśnie mówi, że człowiek w tym sensie powinien, czy ma takie zadanie w życiu, żeby się nauczyć cierpieć. W każdym wymiarze, cielesnym, ale też i duchowym. I też dodaję jeszcze jedną uwagę. Jeśli człowiek się nie nauczy cierpieć, to nie będzie umiał współcierpieć. Współcierpieć z drugim, który obok niego cierpi i trzeba mu towarzyszyć. I w tym sensie myślę sobie, że to warto może powtórzyć to, co wielokrotnie też Jan Paweł II, mówiąc o cierpieniu, także w swoim pięknym liście o cierpieniu, Salvifici Doloris, też wracał do tego i mówił, że chrześcijaństwo, patrząc na cierpienie, doświadczenie cierpienia w życiu człowieka, w świetle oczywiście cierpienia Boga człowieka, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, w kontekście cierpienia używa często słowa tajemnica. Są takie obszary życia człowieka, które z trudem tłumaczymy czy wyjaśniamy, a czasami nie potrafimy wszystkiego wyjaśnić. I ciekawe, że właśnie w kontekście cierpienia to słowo tajemnica się pojawia. Bo jest to samo w sobie niezwykle intrygujące z punktu widzenia wiary, że Bóg w cierpieniu zbawił człowieka, dokonał tego, co jakby zmieniło historię ludzkości, tak? To znaczy, no, przekroczyło granice śmierci, otwierając człowieka na perspektywę czy nadzieję życia, które śmierci już nie zna. Tym jest zbawienie. Że to się dokonało w cierpieniu i poprzez cierpienie. Stąd takie dawne powiedzenie zakonne, które też czasami papieże cytują w różnych kontekstach, że stad Crux dum volvitur orbis. Świat się kręci, zmienia, żyje, a krzyż stoi. Bóg, który stał się człowiekiem, wszedł w ludzką kondycję, tam gdzie człowiek jest, ze wszystkim, z czym jest. Także ze swoją kruchością, ze swoim cierpieniem, ze swoją śmiercią, po to, by to wszystko odwrócić. Bo przekonanie takie fundamentalne, pierwotne, Boże, jest takie, że to, co pochodzi od Boga, jest dobre. I to chcemy powiedzieć też w kontekście tego antynatalizmu. Człowiek jest zawsze kimś dobrym, nawet jeśli jest kruchy, nawet jeśli cierpi, nawet jeśli sam czasami niestety decyduje się na zło, czyni zło, a zdarza się, bywa, przecież to sami wiemy, że ludzie czynią wielkie zło, czasami nieopisane. Pewnie też mamy wszyscy doświadczenie, że sami czasem ulegamy pokusie zła i zło czynimy. Ale pomimo tego doświadczenia, czy tej obecności zła w życiu człowieka, pierwotnie człowiek jest dobry. I w tym sensie wizja chrześcijańska jakby się pierwotnie kłóci z tym antynatalizmem, które mówi o tym, że człowiek, że życie ludzkie jest złe, bo naznaczone cierpieniem i śmiercią. W związku z tym nie należy życia niejako powoływać do istnienia. No to jest dramatyczny pogląd, myślę. Jest, oczywiście nie chcemy tego lekceważyć, ale chyba się trzeba temu fundamentalnie przeciwstawić, mówiąc coś innego, próbując jakby także w rozmowie, jeśli jest okazja ku temu, podkreślić, powiedzieć, że życie człowieka to nie jest tylko cierpienie, nawet jeśli to cierpienie czasami jest ogromne.
Jeszcze dużo kwestii chciałabym poruszyć w tej naszej rozmowie. Jeszcze może pokuszę się o taki swój komentarz na podstawie tego, co ksiądz profesor teraz powiedział. Tak myślę sobie, że ogólnie chrześcijaństwo ma i wiara w Boga, przynajmniej dla mnie osobiście, ma tę przewagę, że wydaje mi się, że wiara bardzo pomaga oswoić się z cierpieniem, nie tylko nawet oswoić, ale wykorzystać się do tego, żeby życie przeżywać w pełni, bo zresztą tak jak ksiądz profesor cały czas mówił, to doświadczenie cierpienia jest nieuniknione i jest ono wpisane w naszą naturę i to wcale nie musi być coś złego w takiej ostatecznym rozrachunku. I myślę, że to doświadczenie jest bliskie nie tylko osobom, które wierzą w to, że śmierć to nie koniec i jest kontynuacja tego życia, ale także dla osób niewierzących, które rzeczywiście w dalszym ciągu dla nich pojęcie afirmacji życia także bardzo często bywa czymś bliskim i czymś, co doceniają i do czego dążą, więc szczególnie tutaj ten antynatalizm jest w kontrze nie tylko moim zdaniem do jakby postawy chrześcijańskiej. Ale jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym porozmawiać, ale już na to nie mamy niestety czasu, to też kwestia tego, czy moralnym jest na przykład dążyć, żeby dzieci nie doświadczały cierpienia. Czy chronienie dzieci przed cierpieniem to jest coś dobrego, czy właśnie może złego, bo jednak człowiek, który doświadcza cierpienia, rozwija się bardziej w swoim człowieczeństwie. To też takie moje przemyślenie, ale tutaj też nie będziemy tego rozwijać. Na sam koniec takiego podsumowania też dzisiejszych rozważań, chciałabym jednak może spróbować coś wyciągnąć z samego pojęcia antynatalizmu i z tego zjawiska, i z tego, że antynatalizm zwraca uwagę na to, że jednak problem z tym, że chociażby o demografii w kontekście na przykład środowiska, w kontekście ekonomii trzeba rozmawiać. Jak ksiądz myśli, jak w takim razie powinno wyglądać takie moralne podejście do demografii, do dzietności? Jak, wiem, że to będzie trudne zadanie, ale w kilku zdaniach, jaki powinien być taki przepis dla nas do tego, żeby z jednej strony nie popadać w skrajność i nie uciekać od życia, ale z drugiej strony jednak brać tę odpowiedzialność za to, co będzie.
Jeśli mogę jeszcze jednym słowem, zanim odpowiem, chcę się odnieść do tego, co pani redaktor powiedziała wcześniej o tym pytaniu o cierpienie. Czy to moralne, żeby chronić człowieka albo dziecko przed cierpieniem? Oczywiście należy chronić człowieka przed cierpieniem. Cierpienie jako takie, samo w sobie jest złem. Można powiedzieć, że Bóg nie wymyślił cierpienia. Cierpienie, doświadczenie cierpienia też, a ostatecznie doświadczenie śmierci weszło w historię, w kondycję ludzką wskutek grzechu. Kiedy człowiek, stworzenie, do Stwórcy powiedziało: odejdź na bok, ja zrobię inaczej. I przyszło do doświadczenia. Oczywiście z drugiej strony jest tak, że przed cierpieniem się nie uchronimy. Znaczy, doświadczenie cierpienia jest wpisane w ludzką kondycję. Chyba tak ostatecznie. Mamy się bronić, ale tam, gdzie już się nie obronimy i tam, gdzie to cierpienie przychodzi, to idzie chyba o to, żeby nadać cierpieniu sens. Ono samo w sobie nie ma sensu, ale można mu nadać sens. Oczywiście znowu z punktu widzenia wiary powiemy, że ostatecznie chodzi o sens zbawczy. Jak święty Paweł pisze, że my ludzie poprzez cierpienie dopełniamy braki udręk Chrystusowych i tak dalej. Ale to oddzielny jakby temat. Natomiast w demografii dobrze rozumianej oczywiście trzeba powiedzieć zawsze, że człowiek jest dobrem, że zarazem człowiek jako taki, stworzony przez Boga, został stworzony jako istota rozumna, wolna i odpowiedzialna. W tym sensie także w demografii, także w prokreacji, w rodzicielstwie, macierzyństwie i ojcostwie człowiek ma być zawsze odpowiedzialny. Ma rozumieć, wierzyć, tak chyba naturalnie człowiek wierzy, że dziecko jest zawsze dobrem, jest szczególnym skarbem i tak dalej. Tam, gdzie jest mąż i żona, gdzie jest dom, małżeństwo i rodzina. Ale zarazem mówi, Kościół używa tutaj właśnie sformułowania, mówiąc o rodzicielstwie, mówi o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Idzie o odpowiedzialne powoływanie nowego życia, potem wychowanie tego życia i tak dalej. A więc to chodzi o coś więcej niż to, co czasami w literaturze świeckiej się nazywa świadomym rodzicielstwem. Odpowiedzialne rodzicielstwo to więcej niż tylko świadome. To nie tylko, żebym wiedział, że kiedy i tak dalej dochodzi do poczęcia nowego życia, ale żebym odpowiedzialnie je powoływał i wychowywał. Człowiek, dziecko, życie ludzkie jest zawsze dobrem. To, co powiedziałem na samym początku, życie zawsze jest dobrem. To jest fundamentalna przesłanka. Oczywiście to życie dane nam, jest nam dane i jak powiedzieliśmy już zadane. Tak, człowiek ma odpowiedzialnie, z całą świadomością, ale także tą odpowiedzialnością przed Bogiem, sobą, bliskimi, światem także w pewnym sensie, to nowe życie powołać i tak je wychować. W tym sensie postrzegamy człowieka zawsze jako szczególne dobro tego świata. Przy całym uznaniu niestety odpowiedzialności człowieka także za to, co jest dzisiaj, co niepokoi w kontekście ekologii, za ten świat. Trzeba domagać się od człowieka także, tu cały wymiar wychowawczy, żeby był odpowiedzialny bardziej może niż dotąd, zwłaszcza niektórzy, za ten świat. Ale chcemy powiedzieć, że człowiek jest wartością fundamentalną, niejako pierwotną, która staje wobec świata jako odpowiedzialny, takim ma być zarządcą tego świata, ale także odpowiedzialnym za innych ludzi, także w tym sensie za przyszłe pokolenia. Troszczymy się o przyrodę, o cały ten świat, żeby tego świata dobro tej przyrody zachować także dla przyszłych pokoleń. I za to jesteśmy odpowiedzialni. W tym sensie jest coś takiego jak odpowiedzialność ekologiczna. Ale trzeba zawsze pamiętać, że człowiek nie jest tylko elementem tego świata. W tym sensie wartość człowieka, człowiek jako dobro jest czymś więcej, kimś więcej niż elementy przyrody tego świata, które są wokół nas. W tym sensie nie można nam popełnić błędu tak zwanego redukcjonizmu naturalistycznego, gdzie się sprowadza człowieka tylko do wymiarów tego świata. Człowiek to jest mieszkaniec tego świata, tu żyje, tak, przez swoje ciało z tym światem jest związany, ale także przez swojego ducha i przez swoją duszę ten świat przekracza. I tu właśnie dlatego mówimy o transcendencji, o Bogu i tak dalej, wieczności.
I myślę, że tymi słowami możemy spuentować dzisiejsze rozważania i mam nadzieję, że te nasze rozmowy pozwoliły naszym słuchaczom docenić bardziej wartość życia i uświadomić sobie, że życia nie można żadnego ludzkiego ocenić jednoznacznie, czy jest ono warte, czy nie jest warte, zwłaszcza w trakcie życia człowieka, bo ten nasz świat nie jest zero-jedynkowy, chociaż czasami wygodniej byłoby tak na niego patrzeć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Sławomir Nowosad z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, teolog, moralista. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się pani redaktor i słuchaczu.
I ja również dziękuję i żegnam się z Państwem, ponieważ już pora kończyć. Iwona Kosior przed mikrofonem. Audycję realizował dzisiaj Krzysztof Mysiak. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze i dobrej nocy.